GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym GPS, globalnym punkcie spojrzenia. Akurat tak się składa, że dzisiaj mamy wyjątkowo dobry timing, ponieważ moim gościem jest pan profesor Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Dalekiego, Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, Michale.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór, Grzegorzu.
Jest mi bardzo miło i cieszę się, mamy dobry timing, ponieważ to, co dzieje się dzisiaj, w zasadzie już prawie rok po agresji, pełnoskalowym ataku, inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. No i okazuje się, że takim miejscem, gdzie prawdopodobnie przyszłość i Rosji, i tej wojny się rozgrywa, no jest Pekin. Dzisiejszy GPS, drodzy Państwo, będzie o relacjach Rosji i Chin, które można w sposób metaforyczny ująć słowami. Będzie to GPS, globalny punkt spojrzenia o niedźwiedziu w objęciach smoka. Co z tego wynika? Jak rozumieć to objęcie? Mam dużą przyjemność, ponieważ w swoich programach zawsze lokujemy produkty i profesor Michał Lubina popełnił bardzo dobrą książkę, którą Państwa uwadze polecam, właśnie o niedźwiedziu w objęciach smoka. Niedźwiedź w objęciach smoka, wydana nakładem wydawnictwa Otwartego, dokładnie zdaje się Szczeliny, jako taki troszkę kontekst bardziej światowy, geopolityczny w zeszłym roku, także można też sięgnąć po tę książkę, ale my dzisiaj Państwu zrobimy, mam wrażenie, że nie taki teaser krótki, ale już nawet coś więcej. No właśnie, no i drodzy Państwo, jeśli rozmawiamy dzisiaj o tych relacjach rosyjsko-chińskich, myślę, że słyszeliście Państwo o wizycie Wang Yi, czołowego dyplomaty, no, najwyższego rangą dyplomaty chińskiego, który złożył wizytę na Kremlu. Władimir Putin, widać, no chyba całkiem zadowolony, stół zupełnie inny w kształcie jajka. No i też skrócenie dystansu, ponieważ pamiętacie Państwo te żarty, te meble na Kremlu różne, prawda? No ten stół był całkiem normalny. Bariera językowa na pewno była duża. Władimir Putin otoczony świtą. Kilka zestawów słuchawkowych prawdopodobnie. W każdym razie, drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą rozmowę od krótkiej historii tych stosunków dwustronnych, zanim dojdziemy do tego, co dzieje się dzisiaj. I mam pytanie, panie profesorze Michale, czy w ogóle, zanim się zajmiemy tym dotknięciem, objęciem, być może nawet pocałunkiem śmierci, czy w ogóle w historii tych stosunków chiński smok był kiedyś w objęciach niedźwiedzia rosyjskiego?
Tak, oczywiście. Zanim jednak odpowiem, to chciałem podziękować serdecznie za zaproszenie i za lokowanie produktu. To bardzo mi miło i za ciepłe słowa na temat mojej książki. No a teraz już odpowiadając na pytanie, jak najbardziej był w objęciach i to niezwykle czułych rosyjskiego niedźwiedzia.
No proszę.
Od połowy XIX wieku do mniej więcej połowy XX wieku, do rozłamu radziecko-chińskiego, który miał miejsce w latach 60. XX wieku, tam można się spierać, kiedy się zaczął, koniec lat 50. Ale w połowie lat 60. to już było wyraźne. Także mniej więcej wiek od tak zwanych nierównoprawnych traktatów, czyli traktatów ajguńskiego 1858 i pekińskiego 1860, do mniej więcej lat 60. XX wieku. Także mniej więcej wiek dominacji rosyjskiej, kiedy Smok był w czułym uścisku niedźwiedzia i bardzo źle wspomina ten czas.
Smok bardzo źle wspomina ten czas. Ja też, czytając książkę profesora, zwróciłem uwagę na bardzo ciekawą historię związaną z początkiem relacji dyplomatycznych. To jest jeszcze wiek XVII i to jest zagadnienie, które przecież przez w zasadzie większą część historii stosunków dyplomatycznych, politycznych, wojskowych, no zajmowało i Pekin, i Kreml, biorąc pod uwagę to, co z tą granicą wspólną zrobić. Michale, może powiedzmy troszkę o tej historii pierwszych kontaktów, no i tego, że jeden z dyplomatów rosyjskich chyba niekoniecznie rozumiał praktyki dyplomatyczne i etykietę, no i chyba zrobił z punktu widzenia chińskiego bardzo duże faux pas.
Tak, chodzi o Fiodora Bojkowa, to był pierwszy oficjalny poseł carski na dwór pekiński. Tam było kilka wcześniejszych nieoficjalnych poselstw, ale one się nie umiały zachować, prezentów nie miały. Zasadniczo Rosjanie mieli małą wiedzę na temat Chin. No i to w dużej mierze to było pewien efekt uboczny logiki kolonizacji Syberii, która to logika kolonizacji Syberii, ta kolonizacja ona nie była jakoś zamierzona w stopniu całkowitym, tylko ona w znacznej mierze była prowadzona przez awanturników wszelakich, którzy tam chcieli zdobyć futra, sławę, czyli innymi słowy pieniądze i sławę, bo to futrami się wtedy te pieniądze liczyło. No i gnali, a że nie spotkali żadnych silnych przeciwników, no to ta Rosja doszła aż do Pacyfiku. Także ten. No ale właśnie na południu w końcu natknęła się na Chiny. No i to oczywiście trochę trwało. No pamiętajmy, że to XVII wiek, to geografia decydowała wtedy. Teraz już nie decyduje, ale wtedy decydowała. No to zanim to te komunikacje, zanim to dotarła, to wiadomości, zanim przemieszczenie ludności, wojska i tak dalej, no to trwało swoje. Decyzja o wysłaniu poselstwa. No pamiętajmy, że Rosja wychodzi ze smuty. To też trwa. No i przede wszystkim Rosja jest zawsze skupiona na zachód, więc to się akurat nie zmieniło. To może się teraz zmieni, ale zobaczymy. Natomiast no trochę to trwało, w końcu wysłali to poselstwo Bojkowa, no ale ten Bojkow no z punktu widzenia chińskiego no nie chciał złożyć gestu kołtą, czyli 9-krotnego padnięcia na twarz przed cesarzem, ale również przed ważnymi urzędnikami. Tam ta liczba tych pokłonów się zmniejszała w zależności od rangi, natomiast no, nie chciał tego zrobić, tylko w tej europejskiej tradycji tam skinienie głową. No i to już był pierwszy afront. To zresztą jest bardzo ciekawe, bo to był wątek, który się przejawiał też w relacjach z innymi państwami europejskimi.
No właśnie. No właśnie, przecież dwór cesarstwa Qing tytułował obcokrajowców, także monarchę chociażby brytyjskiego, mianem Yi, czyli barbarzyńcy.
No to wszyscy byli barbarzyńcami, tak?
No właśnie.
No, ale Brytyjczycy mieli z kolei takie podejście, które w Indiach zastosowali w XVI wieku, że nie będą tych pokłonów stosować, bo to będzie pokazywało ich potęgę.
No dobrze, powiedzmy może przy okazji, Michale, jakby, bo rozpoczynamy rozmowę od historii, ale rozpoczynamy naszą rozmowę dzisiaj jednocześnie od wskazania jakby wizji świata, pewnego mindsetu i rosyjskiego, i chińskiego. To znaczy, jeśli my mamy te pokłony, no to one nam potwierdzają pewną wizję rzeczywistości geopolitycznej, gospodarczej, czyli system Tianxia, czyli sinocentryczny system. To było chyba nie do pogodzenia z myśleniem o stosunkach międzynarodowych Londynu, Waszyngtonu, no właśnie, Rosji.
Znaczy wtedy w XVII czy XVIII wieku to myślę, że jeszcze było, dlatego że wiele poselstw jednak te gesty dokonywało, ale się tym nie chwaliło. No najsłynniejszy tu o Brytyjczykach wspomniałem, to było takie poselstwo pod koniec XVIII wieku, no i ona prawdopodobnie ten gest wykonało, bo gdyby go nie wykonało, to w ogóle by nie zostało dopuszczone przez cesarskie, ale i tak im cesarz Qianlong wtedy powiedział, że w ogóle o co wam chodzi, przecież Chiny są najlepsze na świecie, mają wszystkiego w bród, więc po co w ogóle handlować z wami? Skoro my mamy wszystko, a wy nie macie nic, no to jaki to sens ma? No to jakby nie zawracajcie mi głowy. Mniej więcej tak. Jego odpowiedź jest dość sławna, jeśli chodzi o sinologię, to wszyscy się uczą tej odpowiedzi. Natomiast więc oni wykonywali te gesty, po cichu oczywiście, natomiast to się zmieniło w XIX wieku po rewolucji przemysłowej i po tej ostatniej fazie kolonializmu, kiedy Zachód opanował świat, no i przestał chcieć pokłony składać, dlatego że z jednej strony to zgadza się, że takie pokłony były przykładem tego tjęsia, tego podniebia, czyli tak, tego sinocentrycznego modelu. Ale z drugiej strony pokłony składano nie tylko na dworze chińskim, właściwie na większości dworów azjatyckich w ten czy inny sposób. No i zasadniczo to była pewna forma etykiety. Tak. Ona nie, jakby z automatu nie oznaczała podległości, bo to nie są nasze kategorie. Więc zasadniczo Europejczycy też tak to traktowali.
Dobrze, natomiast... Tego,
jeden tylko.
Proszę.
Jak Brytyjczycy w XIX wieku pokonali taki bardzo potężne wówczas królestwo, a bardzo krnąbrne, bo agresywne, czyli królestwo Birmy, to na trzy razy je pokonali, ale jak zrobili to na pierwszym razem w 1824 roku, to im narzucili strasznie trudne warunki i w ogóle to złamali wtedy tą Birmę tak naprawdę. Te pozostałe dwie to już była dobitka. Mhm. Natomiast za tym pierwszym razem, jak Brytyjczycy w ogóle złamali tą Birmę, to mimo wszystko, jak podpisywali ten traktat, to poselstwo brytyjskie kłaniało się po prostu do biło tymi głowami pokłony przed królem birmańskim, którego właśnie upokorzyli, ale jako forma etykiety jednak to robili. Ale później przestali, no bo byli za silni.
Tak, to jest bardzo ciekawe. Dziękujemy za uporządkowanie. Natomiast mnie ciekawi jedna rzecz. Przygotowując się do audycji, interesują mnie też te kwestie związane z kulturą polityczną, geopolityczną Chin i dotarłem takiej informacji, że w tym systemie trybutarnym sinocentrycznym cesarstwa Qing, wcześniej Ming, Rosja miała specyficzną pozycję. To znaczy w systemie trybutarnym oczywiście liczył się prestiż polityczny, pewnego rodzaju składanie hołdu, pewne wypłaty, uzależnienie, penetracja. Poza tym systemem trybutarnym obowiązywały relacje wyłącznie ekonomiczne, to znaczy ktoś zyskuje mniej albo ktoś traci. Czy mógłbyś rozwinąć ten wątek związany z tym specyficznym położeniem Rosji? Czy potwierdzisz tę tezę, że Rosja miała specyficzne położenie w tym systemie, mówimy o wieku XVII, powiedzmy XVIII, no XIX, zaraz do tego dojdziemy, dochodzi tutaj do istotnych zmian, ponieważ Chiny zaczynają przypominać państwo upadłe, biorąc pod uwagę rozrywanie ich na różne strony i tak zwany system mocarstw traktatowych. No ale właśnie, ta specyfika Rosji w perspektywie światowej, no właśnie tego tięsia chińskiej.
To może najpierw o systemie jedno krótkie zdanie, a mianowicie jakby Chińczycy zakładali, że są centrum świata. Zresztą nazwa państwo środka jest tego doskonałym przykładem. Co prawda ona, Dżungło, tak, ale ona co prawda historycznie zaczęła środkowe królestwo, a potem się tak przerobiła na państwo środka, pozostając po chińsku tą samą nazwą, ale znaczenie się trochę zmieniło, ale ono dość dobrze oddaje ten sinocentryzm. I Chińczycy zakładali, że są władcami całego świata, stąd właśnie tięsia, co dosłownie znaczy pod niebem. No więc i zakładali też, że im jakieś państwo ma bliższe relacje z Chinami, jest bardziej zniszczone, tym jest bliżej cywilizacji. No a im dalej, tym jest gorzej. I to dla niego gorzej. Chińczycy nie mieli jakiejś wielkiej potrzeby podbijania wszystkich. Jakby zakładali, że skoro się nie chcecie być cywilizacji, to wasz problem.
Jedna dygresja. Michale, jedna dygresja. Ponieważ jesteśmy w radio, ja pamiętam, spora dygresja, duża wycieczka w stronę chociażby sportu, ale widzę, audycję dzisiaj realizuje pan Piotr Wierzchoń i widzę, że kątem oka śledzi mecze pucharowe. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jesteśmy
jak
w radiu.
Jak Manchester, Barcelona. Tak,
no właśnie, nie mam podglądu dokładnie, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jesteśmy w radio. Kiedyś komentatorzy sportowi, by uzmysłowić słuchaczowi, gdzie znajduje się piłka, dzielili boisko na sektory. Mówili, że w pierwszym, drugim, trzecim to praktyki BBC. Natomiast ja chcę powiedzieć jedno. Wyobraźcie sobie państwo okrąg wpisany w kwadrat. Okrąg wpisany w kwadrat. Dlaczego? Nie o sporcie teraz. To jest właśnie ten system tięsia. To znaczy, to co jest okręgiem, to jest pod niebem. Zostają nam te obrzeża, te skrawki, tak? Te skrawki barbarzyńców. Dlatego taka mała dygresja, byśmy wiedzieli, o co chodzi w tym systemie Tiensia, czyli w tym przypadku te skrawki północny z lewej, z prawej, południowy z lewej, z prawej, no to właśnie między innymi Wielka Brytania, prawda, inne państwa, a nawet imperia. Proszę bardzo, kontynuuj.
I jeżeli mówimy o Wielkiej Brytanii czy innych, mają Holandii na przykład, dość istotne, czy Portugalii wcześniej, to one przybywały do Chin chcąc handlować. Oczywiście najchętniej by też te Chiny podbiły, ale wtedy jeszcze nie były na tyle silne. No więc chciały handlować, co z perspektywy chińskiej było absolutnie żenującym zajęciem. Tak. Dlatego, że jakby, oczywiście, że handlowano w Chinach i oczywiście, że bez tego się nie da zrobić. Natomiast ortodoksja ideologiczna, zbudowana na konfucjanizmie pomieszanym z kilkoma innymi ideologiami, była zasadniczo taka, że handel jest zły i że w ogóle handlem to się zajmują po prostu ludzie bez moralności i że w ogóle rozmawiać o handlu to jest w ogóle poniżej godności jakiegokolwiek urzędnika i ten. I nagle przyjeżdżają tutaj ci Europejczycy i tylko o handlu gadają, o pieniądzach i tak dalej. No to po prostu no, wpuścić tutaj barbarzyńców na salony. No i dlatego oni byli bardzo nisko w tym systemie Tiensia, ponieważ z jednej strony byli wciąż słabi z perspektywy chińskiej. To się oczywiście później zmieniło i Chiny się trochę z ręką w nocniku obudziły, bo później ich pokonali, ale jeszcze w XVII-XVIII wieku byli na tyle słabi, że Chiny miały jakby podstawy do tych swoich pretensji. No a po drugie się chcieli zajmować handlem. No nie, no to musieli być nisko w hierarchii. Natomiast Rosja z kolei była wpisana w logikę inną, dlatego że w Pekinie na dworze cesarskim były odpowiednie urzędy zajmujące się tymi różnymi państwami wasalnymi. No i tymi wasalami tam właśnie z zachodu to się zajmowało jedno i to był słaby, nie szczególnie istotny urząd. Natomiast Rosja została wpisana do urzędu zajmującego się Mongolią. I to było tyle istotne, że przez abstrahując tam od tej kwestii granicy, którą na chwilę pominęliśmy, ale do której wrócimy, no to jeszcze bardzo ważnym wątkiem było to, że Mongolia, która ongiś podbiła Chiny za Chingis-Hana i później za Kubilaj-Hana, przepraszam, za Chingis-Hana to kawałek, a za Kubilaj-Hana całość, no to Mongolia z czasem została z kolei zjednoczona przez Chiny. No ale się buntowała. Były tam różne bunty, za właśnie Mandżurów te bunty ostatecznie uśmierzono, ale do tego była potrzebna przynajmniej neutralność rosyjska. No i ta Rosja tą neutralność zachowała. No i dlatego też to było ważne dla Chin, że ta Rosja tutaj nie miesza w tej Mongolii. No więc to jakby z automatu podwyższało znaczenie polityczne Rosji. No a poza tym Rosja oczywiście też handlować chciała, natomiast to nie było aż takie istotne dla niej, więc jakby nie wpadała w ten element taki moralnego potępienia. No i przede wszystkim najważniejszy powód był taki, że jak w XVII wieku doszło do starcia między Chinami a Rosją właśnie o przebieg granicy i to starcie Rosja przegrała, to Rosja się podporządkowała, jakby Chińczycy najpierw chcieli, zanim pokonali militarnie Rosję, no chcieli po dobroci, tak dyplomatycznie, że Rosja się wycofa z nad Amurza, czyli z północnego brzegu Amuru, a za to będzie miała koncesje handlowe. No ale Rosja nie bardzo chciała, znaczy Rosja chciała mieć koncesje handlowe i nie wycofać się z tego północnego brzegu, no to Chińczycy wysłali armię i ta armia najpierw zdobyła Ubazin, a następnie towarzyszyła negocjacjom przy traktacie nerczyńskim. Także negocjowali tutaj posłowie rosyjscy otoczeni przez 12-tysięczną armię, także miło im się negocjowało. No i w tym traktacie się wycofali z tej północnej strony, północnej brzegu Amuru. No i jakby Chiny w nagrodę, no, nagrodziły Rosję za to dobre zachowanie. No, trochę to trwało, żeby ich tu na odpowiednie tory ustawić, ale ostatecznie zachowali się tak jak należy, więc to też z automatu jakby podwyższało pozycję rosyjską. I wreszcie taki najważniejszy, najciekawszy element tego, to był taki, że to już za Piotra I, który za jego czasów to ma miejsce, on wysłał do Pekinu misję prawosławną.
Ta misja prawosławna, no oczywiście, jak to, myślę, że to słuchaczom nie trzeba tłumaczyć, że prawosławie to ma absolutnie zero niezależności politycznej, no ale tam, no, ta misja była przede wszystkim polityczna. Ona się później też zrobiła naukowa i ona ma duże zasługi dla sinologii rosyjskiej. No ale ta misja z tymczasowej stała się de facto stałą, to znaczy ona miała swoją siedzibę w Pekinie, no i trwała tam właściwie do połowy XIX wieku, kiedy otwarli ambasadę. Więc tak na dobrą sprawę to Rosja miała de facto przedstawicielstwo dyplomatyczne. Co prawda ono się nazywało duchowe i w ogóle, no ale realnie miała swoich ludzi w Pekinie. No więc to też pokazywało, że była jakby wyżej w tym systemie niż inne państwa europejskie. Oczywiście była niżej niż na przykład Korea czy Wietnam, które były mocno zchińszczone. Aha. No, ale jednak dzięki tym trzem elementom była właśnie, miała taką specyficzną pozycję. To nie była równa pozycja, broń Boże, w ogóle nie da się, tak. To jest niewykonalne. Nie można być równym z państwem środka, to w ogóle absurdalne. No ale jednak w tej hierarchii była na niezłej pozycji. I to jest, te całe nasze rozważania o tych dawnych dziejach są o tyle ciekawe i o tyle ważne, że ja mam wrażenie, że dzisiaj jest w pewnym sensie powtórka z rozrywki. To znaczy, że dzisiaj znowu Rosja jest oczywiście dużo słabsza od Chin, ale wpisuje się w ten system obecny chiński, sinocentryczny, tak. I w nim ma nie najgorszą pozycję. Także myślę, że w pewnym sensie historia zakończyła.
I co ciekawe, też z obecnością Mongolii w tej całej układance, o czym będziemy mogli jeszcze powiedzieć, ale zanim wrócimy do rozmowy z profesorem Michałem Lubiną, dzisiejszym GPS, o niedźwiedziu, o smoku, bo tak często przedstawiamy oba państwa, oba mocarstwa, których relacje są bardzo bliskie, są więcej niż partnerami. Do tego nawiążemy po krótkiej przerwie.
GPS. Globalny punkt spojrzenia.